Witam Państwa, Lech Pilarski. W programie o piorunach ich tajemnice przybliży nam gość, profesor Karol Aniserowicz z Politechniki Białostockiej. Witam Pana.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Skąd się biorą te pioruny w chmurach? Jak one się tam magazynują? Czy tam krasnoludki jakieś ładują te błyskawice po to, żeby później ciskać nimi w stronę Ziemi?
Może nie krasnoludki, ale po prostu zjawisko fizyczne, elektrostatyka. Dzieje się to fizycznie w ten sposób, że podczas rozwoju chmury burzowej, którą nazywamy w meteorologii cumulonimbusem, w dolnych częściach chmury gromadzą się ładunki elektryczne ujemne, a w górnych częściach, w górnych partiach, gdzie gromadzą się już kryształki lodu, one elektryzują się w ten sposób, że gromadzą ładunki elektryczne dodatnie. Powstaje rzeczywiście wielka różnica potencjałów, która jest przyczyną inicjacji wyładowania atmosferycznego.
Czyli czego się uczyliśmy, jeśli chodzi o powstawanie elektryczności, ta laseczka, szuranie o sukno, to tam w większej skali w tych chmurach.
Tak, bo zjawisko tarcia także tam zachodzi. Po prostu istotne jest to, że to nie jest już para wodna, a po prostu już kryształki lodu trą o siebie i w ten sposób się elektryzują.
I później mamy wyładowanie.
Tak.
Kiedy ono następuje?
Wyładowanie następuje, kiedy mamy rzeczywiście już rozwiniętą bardzo chmurę burzową. Te chmury są charakterystyczne, właściwie myślę, że każdy z Państwa jest w stanie rozpoznać, która to chmura jest burzowa, a która nie. Powstaje, kiedy chmura już jest naprawdę mocno wypiętrzona. Istotne jest to, że muszą się pojawić kryształki lodu. Póki ta chmura nie stanie się cumulonimbusem, a jest chmurą kłębiastą, cumulusem, wtedy wyładowań atmosferycznych po prostu jeszcze nie ma, bo nie ma tego rozdzielenia ładunków elektrycznych.
Tak to mniej więcej można by opisać, jeśli chodzi o powstawanie tego zjawiska elektryczności w chmurach. Później dochodzi do wyładowań. No i te wyładowania mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne.
Tak, bardzo niebezpieczne. I tu trzeba byłoby pamiętać o zachowaniu się podczas burzy, bo może warto na ten temat troszkę poopowiadać. Akurat tak się składa, że jestem członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej i aktualnie mamy wręcz taką tematykę, jak opracować jakieś przystępne opracowanie po prostu czy dla młodzieży, czy dla nawet dorosłych, jak należałoby się zachowywać, a jak nie zachowywać w czasie burzy. Więc zasadniczą sprawą, którą chciałbym tu podkreślić, unikamy otwartej przestrzeni. Jeśli tylko się da, to po prostu chowamy się do zabudowań. Jeśli zabudowań nie ma w pobliżu, to do samochodu, ale jest to już półśrodek. W jakiś sposób na pewno nie zostajemy gdzieś tam na polu, czy nie daj Boże pod jakimś samotnym drzewem, już takim przysłowiowym, prawda? Zresztą mieliśmy nie tak dawno wielką tragedię, niecałe 2 lata temu na Giewoncie, która wstrząsnęła całą Polską, prawda? Więc to jest ewidentna sprawa.
Tam metalowy krzyż na szczycie góry, tak. Jak piorunochron działał.
Tak działa, zresztą akurat szczególnie Giewont jest tą górą, która jest akurat w okolicy najwyższą, więc najbardziej podatną na wyładowanie atmosferyczne. Mamy zawsze czasu wystarczająco dużo na to, żeby zejść z odkrytej przestrzeni, nie stać na jakimś eksponowanym zboczu góry, po prostu zejść niżej. Jeśli jesteśmy daleko od domu, to wejść między drzewa, gdzieś w las, który jest tylko
nie pojedyncze drzewo. Tylko
tak.
Musi być ich więcej.
A wtedy mamy, powiedzmy sobie, taką statystyczną szansę, że jeśli gdzieś uderzy, to niekoniecznie koło nas.
Pamiętajmy o tym, jak się zachowywać, kiedy zbliża się burza. Może jeszcze przypomnijmy, panie profesorze, tę zasadę. Zobaczymy błyskawice i usłyszymy dźwięk grzmotu. Różnica jest, ale można sobie tutaj na paluszkach policzyć i wtedy mniej więcej zorientować się, jak daleko od nas jest burza, ile mamy czasu, żeby się schować.
No to właściwie jest dosyć proste, bo dźwięk rozchodzi się z prędkością taką, że mniej więcej 3 sekundy odpowiada za przebycie 1 kilometra. W związku z tym jest to dosyć łatwe do oszacowania, jeśli słyszymy grzmot, ile czasu upłynęło od błysku. Ale kiedy już mamy te pojedyncze sekundy, to już naprawdę trzeba się schować.
To już
naprawdę nie ma żartów. Także na obiektach sportowych, na stadionie, na koncercie, podczas jakichś imprez masowych. W tej chwili chyba wszyscy organizatorzy imprez masowych zdają sobie sprawę, bo są przecież na ten temat przepisy organizacji imprez masowych, że po prostu jeśli mówią, że proszę się rozproszyć, czy gdzieś ukryć na przykład pod jakimiś zadaszonymi miejscami, czy przejść do budynków, to należy to bezwzględnie uczynić.
Jeszcze mamy jachty. Niedaleko jesteśmy Wielkich Jezior Mazurskich czy Jezior Augustowskich. Żeglujemy sobie, na horyzoncie pojawia się burza, to co wtedy?
No więc właśnie, należałoby chyba powiedzieć w ten sposób, że szczególnie na otwartej przestrzeni, takiej jak jeziora, to burzę widać bardzo daleka. I mamy czasu wystarczająco wiele na to, żeby poprawnie zareagować. Czyli mamy tych minut 20, może i więcej nawet, zanim ta burza zdąży do nas
nawet
dojść.
Nawet 10 przy naszych akwenach to też się da.
No powiedzmy, na Wielkich Jeziorach Mazurskich to niekoniecznie. Ale no, mamy tego czasu zwykle wystarczająco dużo. A tym bardziej są prognozy meteorologiczne. Każdy żeglarz powinien znać meteorologię. I po prostu wiadomo, że skoro widzi oznaki zbliżającej się burzy, to nie ryzykuje, tylko po prostu jak najprędzej do brzegu, nie gdzieś tam pod mosty, nie gdzieś w zarośla, tylko po prostu należy zacumować jak najbliżej jakimś tam miejscu i wyjść w ogóle z łódki. Bo maszt działa metalowy. Tak jak zwód metalowy po prostu, czyli część urządzenia piorunochronnego. I stwarza ogromne zagrożenie.
I chowamy się również nie pod pojedynczym drzewem, tylko na przykład do lasu,
przede wszystkim
albo do budynków.
Przede wszystkim do budynków. Tak naprawdę to w znakomitej większości polskich przypadków, no nie wiem, może poza dwoma jeziorami największymi, prawda, to kiedy może być problem. To no wtedy od tego są prognozy meteorologiczne, żeby sobie z tego też zdawać sprawę, że jest zagrożenie. Więc zdecydowanie zawsze do budynków.
To teraz się skupmy już na samych piorunach. Jakie ładunki są przenoszone? Jaki jest woltaż takiego pioruna? Jakie temperatury się wytwarzają? No bo jak piorun strzeli, to po pierwsze to czujemy ozon.
Tak, ozon, no bo jonizacja. Więc jak się pojawia wyładowanie atmosferyczne, to wiadomo, że pojawia się zjonizowany kanał pioruna. Zjonizowany, no po prostu, czyli rozdzielone są wyraźnie ładunki dodatnie ujemne i pojawia się oczywiście ozon. Więc co można powiedzieć? Piorun jest wielce niebezpieczny, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe w szczególności. To bardzo istotna rzecz. Z czasu jest zdawać sprawę z tego, że temperatura plazmy w kanale pioruna potrafi pięciokrotnie przekraczać temperaturę powierzchni Słońca. Osiąga ponad 30 tysięcy stopni Celsjusza. No, w związku z tym zagrożenie pożarowe jest w tym momencie oczywiste. Po drugie, z racji tej, że to właśnie jest taka wysoka temperatura, no i odpowiedni ładunek elektryczny, to kiedy taki kanał pioruna zetknie się z fragmentem muru czy z kawałkiem drzewa, a zawsze w takim materiale znajduje się trochę wilgoci, to następuje eksplozyjne odparowanie wilgoci, więc to wygląda tak, jakby kawałek muru wybuchł. Zresztą w internecie wiele filmików
albo
jest takich, albo drzewo
rozszczepia.
Się rozszczepia. Właśnie dlatego, że po prostu woda zamienia się natychmiast w parę i ma ciśnienie ogromne. Jeżeli chodzi o, pytał pan o napięcia, to tutaj bardzo trudno jest mówić o napięciu, dlatego że w zasadzie posługujemy się pojęciem albo natężenia prądu, albo natężenia pola elektrycznego. Napięcia w tym zakresie po prostu się nie da wyznaczyć. Natężenie prądu typowe, takie powiedzmy sobie to, co się nazywa medianą, czyli że połowa zmierzonych wyładowań ma natężenie prądu mniejsze, połowa większe. To z tych pomiarów do tej pory przeprowadzonych wychodzi, że mamy w tym głównym wyładowaniu pioruna 31 tysięcy amperów, 31 kiloamperów. Piorun działa bardzo krótko. To są dziesiątki mikrosekund, może setki mikrosekund tak naprawdę. Tych wyładowań w jednym kanale pioruna może być więcej niż jedno. Bardzo często są dwa, trzy, a nawet bywa kilkanaście. Jeżeli chodzi o natężenie pola elektrycznego i z tego można sobie tam wywieźć w jakiś sposób napięcie, przy ziemi, przy wyładowaniu atmosferycznym blisko kanału pioruna przekracza nawet 150 tysięcy voltów na metr. Więc no, na odcinku jednego metra można już sobie mówić tak o tych 150 kilowoltach. Jeśli ktoś sobie chce przekalkulować, to łatwo policzy, kiedy będzie megawolt, czyli milion woltów, prawda? Ile to metrów trzeba? Kilka zaledwie, prawda? Więc to trudno w ten sposób manipulować liczbami. Jest to niemierzalne.
Wysoka temperatura, bardzo duży prąd, krótki czas, zjawisko ogromnie niebezpieczne. Polska. jeśli byśmy tak popatrzyli na mapę świata, to jest w takim pasie piorunów, czy inni mają gorzej?
Można powiedzieć sobie, że mamy zdecydowanie nieźle. Bo myślę, że każdy z Państwa kiedyś oglądał jakieś czy mapy pogodowe, czy jakieś mapy właśnie między innymi powszechnie dostępne w internecie wyładowań atmosferycznych. I zresztą łatwo się domyślić, gdzie. No tam, gdzie są okolice podzwrotnikowe, to na pewno tych wyładowań jest zdecydowanie więcej. I są tam rzeczywiście ogromne zagrożenia, więc bardzo wiele osób ginie podczas wyładowań atmosferycznych. Środek Afryki, prawda, gdzieś okolice okołorównikowe, czy to będą okolice Indonezji, czy też Ameryki Środkowej. Tam są rzeczywiście takie, można powiedzieć sobie, centra, gdzie tych wyładowań atmosferycznych jest najwięcej. Ciekawostką jest to, że morza i oceany są znacznie bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o wyładowania atmosferyczne, niż lądy. Nad oceanami gęstość wyładowań atmosferycznych jest zdecydowanie mniejsza.
Człowiek nauczył się chronić odrobinę przed piorunami, bo już w XVIII wieku, o ile mnie pamięć nie myli, to Benjamin Franklin już zbudował instalację, która pozwala oswoić trochę pioruny.
Tak, to jest taka szczególna data. Rok 1752, kiedy to Benjamin Franklin wraz ze swoim synem wykonał słynny eksperyment z latawcem. Nie polecam powtarzania tego eksperymentu.
W czasie burzy.
Tak, ponieważ Benjamin Franklin, można powiedzieć sobie w tej chwili, przepraszam za brzydkie określenie, miał więcej szczęścia niż rozumu, bo później kilkunastu jego naśladowców przypłaciło chęć wykonania tego eksperymentu życiem po prostu.
Ale miał na tyle rozumu, żeby zrozumieć zjawisko.
Tak, ale były też czasy, kiedy w ten sposób budowano naukę, nieraz właśnie narażając własne życie, więc nie należy tego tak odnosić bezpośrednio do dzisiejszego myślenia do ówczesnych czasów. Kilka lat później został wykonany pierwszy piorunochron, do dzisiaj zresztą w literaturze anglojęzycznej używa się nazwy Franklin Rod, czyli właśnie na pręt piorunochronny, zwód pionowy, jak to u nas się w języku polskim nazywa. A nie tak długo później, bo w roku 1780, nie pamiętam dokładnie którym, mieliśmy już w Polsce pierwszy piorunochron i obecnie się nazywa jako pierwszego polskiego elektryka ksiądz Józef Herman Osiński, który był PR-em i w tej chwili w Rzeszowie, bo to jego rodzinne miasto, jest także i tablica pamiątkowa poświęcona właśnie księdzu Osińskiemu i jego staraniem także powstały pierwsze piorunochrony i pierwszy podręcznik z dziedziny elektryki i ochrony odgromowej właśnie.
A jak współcześnie patrzymy na tę wiedzę i jakie są współczesne rozwiązania, które pozwalają nam chronić przede wszystkim budynki, bo budynki są coraz wyższe i też je trzeba jakoś odizolować czy ochronić w czasie wyładowań atmosferycznych.
No niewątpliwie współczesna wiedza jest wyraźnie większa niż w czasach Franklina, ale też zwróciłbym uwagę Państwa na to, że minęło zaledwie, no w tej chwili może 270 lat od tego pierwszego eksperymentu. To jest naprawdę bardzo krótko, jeżeli chodzi o dzieje ludzkości. Mieliśmy później z kolei wielkie osiągnięcie w postaci równej Maxwella, które zostały opublikowane przez Maxwella nieco więcej niż 150 zaledwie lat temu. Zobaczmy, obecnie mamy oto jakie urządzenia elektryczne, o których po prostu nawet się nie śniło nie tak dawno.
W trakcie, jeszcze, jak pan mówił, to ja użyłem kalkulatora.
Właśnie.
W przyszłym roku będzie 270. rocznica eksperymentu Franklina.
Tak. Okazuje się, że należy chronić się nie tylko przed samym wyładowaniem atmosferycznym w sensie energii samego pioruna, ale także przed energią pola elektromagnetycznego, które temu piorunowi towarzyszy. A więc współczesne instalacje odgromowe mają także zdolność do redukcji pola elektromagnetycznego wewnątrz obszaru, który jest objęty, nawet przez te wydawałoby się odległe od siebie przewody instalacji odgromowej, które bywają odległe nawet do 20 metrów między sobą, albo co 10 metrów, takich najbardziej, najmocniej jest, powiedzmy, chronionych obiektach, to robi się te przewody, tę siatkę przewodów instalacji odgromowej co 5 metrów, prawda? A jednak to jest już znaczące zmniejszenie pola elektromagnetycznego wewnątrz.
Czyli taka swoista klatka Faradaya powstaje,
tak,
która pozwala nam
ten sam efekt.
Ładunki sprowadzić do
Dokładnie
ziemi.
Dokładnie ten sam efekt. No i oczywiście istotny jest uziom, prawda, za każdym razem, żeby poprawnie odprowadzić ten ładunek do ziemi, a nie żeby gdzieś tam on...
Czyli projektując budynki musimy te sprawy pouwzględniać, musimy tę instalację szczegółowo przewidzieć i zrealizować.
Tak, ponieważ wręcz to jest wpisane w polskie prawo, w szczególności wymagania techniczne, jakie mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co jest rozporządzeniem ministra infrastruktury. Na ten temat jest szczegółowe rozporządzenie i w szczególności są tam przywołane normy dotyczące ochrony odgromowej.
Pan pracuje nad modelami matematycznymi, które właśnie muszą być uwzględnione w budynkach przy projektowaniu.
W takim popularnym rozumieniu tak. Oczywiście w tej chwili te badania jeszcze nie są na tyle wykonane, żeby już to wszystko mogło wejść w życie. Natomiast generalnie tak, ponieważ także i moje obliczenia, modelowanie jest uwzględniane w tej chwili przez osoby, które pracują w komitetach normalizacyjnych nad między innymi ekranowaniem pola elektromagnetycznego, czyli właśnie nad ochroną przed polem elektromagnetycznym, bo to jest taki mój główny zakres zainteresowań. Przy okazji modelowanie wyładowań, jak najwygodniej matematycznie opisać po prostu wyładowanie atmosfery.
Czyli pan ma wzory i może przewidzieć, gdzie piorun uderzy?
Nie. To nie ma tak dobrze. Natomiast mogę, powiedzmy, oszacować skalę zagrożenia dla danego obiektu i to się wykonuje bądź na podstawie norm, bądź na podstawie
czyli
obliczeń.
Jak usytuowany jest budynek, jakie jest otoczenie, czy towarzyszą mu inne, czy jest na otwartej przestrzeni, już wtedy jest. Może pan powiedzieć, że tu będą trafiały częściej pioruny, a tam w dom obok już nie.
Zdecydowanie tak. Zresztą myślę, że jeśli ktoś z państwa ma na przykład kogoś w rodzinie, kto pracuje w kolejnictwie, no to ja kiedyś tam wykonywałem pewne prace eksperymentalne także dla PKP. Pracownicy kolei, bardzo życzliwie zresztą podchodzący, mówili, o tutaj w szczególności, tutaj nam się zdarza znacznie więcej szkód piorunowych niż gdzie indziej. A dlaczego? A bo akurat ta okolica jest okolicą podmokłą, prawda? Jest lepiej przewodzący grunt, łatwiej tam się gromadzą chmury, prawda? No po prostu. Tam ma być więcej wyładowań atmosferycznych.
Jak gdzieś mieszkamy obok podmokłej łąki, to tam wiadomo, że będzie częściej
jest szansa piorunami. Na to. Tak.
Jednak tworzymy pewne modele po to, żeby przewidywać, co później przekłada się na zaprojektowanie odpowiedniej ochrony budowli, żeby te pioruny nie uszkadzały tejże.
Mają mapy gęstości wyładowań, czyli ile wyładowań atmosferycznych trafia w ciągu roku, prawda, na kilometr kwadratowy, albo ile jest dni burzowych w ciągu roku, to się przelicza wzajem na siebie. No, statystyczna szansa. Sam się zastanawiam, czy nie brać udziału w takim amatorskim ruchu, bo są takie właśnie wręcz instalacje, które moi koledzy mają u siebie w domach na strychu poinstalowane anteny, które się łączą przez internet, prawda, tworząc pewien system rejestracji wyładowań. Nawet pozwala to na lokalizację, gdzie się wydarzyło wyładowanie. Ale na przewidzenie, że akurat w tym miejscu piorun uderzy, a w innym nie, to nie ma takiej możliwości.
Jak jest model, to można prognozować.
Tak, ale
czy
raczej
jest w stanie powiedzieć, czy w tym roku w wakacje tutaj w naszych okolicach będzie więcej piorunów, mniej? Jak to będzie?
Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Po prostu statystyka mówi swoje. Generalnie chyba pewne zmiany klimatyczne idą w tym kierunku, jednakże mamy tych burz generalnie więcej, bo jednak większa wilgotność powietrza, wyższa temperatura. To jest obserwowalne statystycznie, że mamy nieco więcej wyładowań niż tam powiedzmy lat temu 10 czy 15. Ale znowu jest to statystyka, z roku na rok się to tak łatwo nie przynosi.
I kończąc, panie profesorze, mówiliśmy, że to zjawisko bardzo niebezpieczne i powinniśmy chyba odnieść się również do rozsądku naszych słuchaczy, żeby ewentualnie sprawdzili taką instalację odgromową. Czy jest taka możliwość?
Tak, no jest po prostu tak naprawdę to bardzo wielu inżynierów, elektryków ma uprawnienia budowlane, prawda, gdzie można się zwrócić do, czy nawet do kogoś znajomego. Chciałbym tutaj jakby powiedzieć państwu, że nawet niekoniecznie poprawnie wykonana instalacja odgromowa nieraz potrafi być istotnym zabezpieczeniem przed szkodami wielkimi. Tutaj mogę przywołać powiedzmy początek lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to działał profesor Szpor z Politechniki Gdańskiej i jego staraniami w Polsce wprowadzono obowiązek wykonywania instalacji odgromowych w budynkach wiejskich, gdzie było bardzo wiele szkód, bardzo wiele pożarów, tragedii rodzinnych, prawda? I okazało się, że zaledwie w ciągu kilku lat od wprowadzenia tego obowiązku, kiedy wiadomo, jak to się w skali masowej wykonuje, takie instalacje, no naprawdę bardzo
jedna
różnej
dobra,
jakości.
Jedna dobra, słaba, ale średnio.
I nawet średnio. i takim nowymi drucikami, które topią się przy wyładowaniu, bo mają na przykład średnicę 4 mm. One nie są w stanie wytrzymać wyładowania więcej niż jednego. To liczba pożarów, tragedii ludzkich zmalała kilkakrotnie. Nie o kilka czy kilkanaście procent, kilkakrotnie. Nie pamiętam w tej chwili, 5- czy 6-krotnie. To naprawdę ważna rzecz.
Mimo, że teraz, panie profesorze, mamy domy z reguły murowane, to jednak każda burza może spowodować szkody, które odczujemy również w naszej kieszeni. Chodzi o szkody, które czynione są szczególnie w naszym sprzęcie elektronicznym, elektrycznym.
Piorun nie musi trafić wcale w nasz dom, bo pole elektromagnetyczne jest na tyle silne, a współczesne urządzenia elektroniczne wymagają na tyle małej energii do swojego działania, że rzeczywiście nawet w odległości rzędu 1,5 km, 2 km zdarzają się uszkodzenia spowodowane tym, że akurat w przewodach instalacji elektrycznej czy w antenach zaindukuje się wystarczająco silny sygnał, by uszkodzić, niekoniecznie może zaraz zniszczyć, ale uszkodzić albo zakłócić działanie aparatury elektronicznej.
Widzimy burzę na horyzoncie, to wszystko wyłączamy?
To wszystko zależy od tego, czy mamy dodatkowe zabezpieczenia w domu. W szczególności, czy mamy ograniczniki przepięć, które powinny być zainstalowane w instalacji elektrycznej, czy mamy takie ograniczniki przepięć na przykład w liniach sygnałowych, w antenach, przy antenach, prawda, telewizorów. No bo jednak uszkodzenie telewizora jest możliwe. Natomiast czy poradzić takie coś, jak kiedyś było u babci, pamiętam, że jeszcze był taki wyłącznik, taki przełącznik z góry na dół, prawda, jak przychodziła burza, to zawsze babcia odłączała antenę od radia, które to zresztą nawet na dole w redakcji stoi, prawda, radia AGA, no to było bardzo słuszne działanie na tamte czasy. Obecnie może to już trudno powiedzieć, ale niewątpliwie warto zastanowić się nad takim.
Albo właśnie sprawdzamy, czy mamy odpowiednie ochrony przepięciowe i wtedy możemy odpowiednio zabezpieczyć nasz sprzęt, nasz budynek.
Trzeba byłoby tak się zastanowić, szczególnie przy domach jednorodzinnych. Może w instalacjach, blokach mieszkalnych to niekoniecznie, bo ten sygnał, nawet jeśli piorun uderzy w blok, to ten prąd się rozpływa w wiele miejsc i jest wielka szansa, że nie będzie specjalnych uszkodzeń, ale mogą być na najwyższym piętrze. Nawet u nas na Wydziale Elektrycznym zdarzyły się takie dwa przypadki swego czasu jeszcze przy ulicy Grunwaldzkiej. Raz także tutaj już przy ulicy Wiejskiej, właśnie na najwyższych piętrach w sieci komputerowej. Mieliśmy uszkodzenia kart sieciowych w komputerach.
A zatem wzywamy fachowca, radzimy się, ewentualnie inwestujemy trochę pieniędzy, bo ta inwestycja w tę osłonę elektromagnetyczną będzie znacznie niższa w sensie wydatków pieniężnych niż straty, które będziemy ponosili w trakcie wyładowań atmosferycznych.
To pan redaktor ma rację, znowu rachunek ekonomiczny, bo trzeba sobie przewidzieć, czy mi się kalkuluje, bo to nie są tanie urządzenia, więc może się okazać, że no dobrze, może jednak godzę się z ryzykiem pewnym, że na przykład karta sieciowa w komputerze mi się zepsuje, bo samo urządzenie ochronne może być droższe. Ale to jest już kwestia
wyboru,
tak jest.
I zrozumienia całego ryzyka.
No w szczególności w instytucjach, których potrzebna z kolei, z których nie cena na przykład karty sieciowej jest ważna, tylko ważne jest utrzymanie urządzenia w ruchu, to jest istota. Czy też ta istota przekazywania informacji, bo informacja jest o wiele cenniejsza niż samo urządzenie elektroniczne niejednokrotnie, no to wtedy zupełnie jest inny rachunek kosztów.
I wtedy powinniśmy to ryzyko ekonomiczne ponieść, bo chronimy się przed wyładowaniami atmosferycznymi i tymi wszystkimi zjawiskami, które temu towarzyszą. Dzisiaj prowadziliśmy Państwa w sprawy piorunów. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się po to, żeby bardziej szczegółowo zajrzeć, szczególnie w te sprawy ochronne, jak zabezpieczyć nasze budynki, naszą sieć domową, także sieć firmową przed owymi wyładowaniami atmosferycznymi, bo no, szkody mogą być ogromne. Naszym gościem był profesor Karol Aniserowicz z Politechniki Białostockiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.